Spacery po lesie to jedna z atrakcji, której chętnie się oddajemy w ostatnim czasie. Coraz więcej także osób korzysta z darów natury, które tam właśnie znajdziemy. Minął sezon na jagody czy poziomki, ale wiele jeszcze innych smacznych owoców i roślin jest w lesie i możemy je znaleźć i wykorzystać w naszej kuchni, zwłaszcza jesienią. Nie mijajmy więc obojętnie pokrzywy, sosny czy dzikiego chmielu. O darach lasu porozmawiamy dziś w Ekosferze. Aneta Gała-Burda, zapraszam do 15. Gościem w Ekosferze jest Anna Poskropko z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy rośliny leśne wracają do łask? Czy wy leśnicy to zauważacie?
Można tak powiedzieć. Zauważamy taką tendencję, a dzieje się tak już od kilku lat dlatego, że tak naprawdę żyjemy w czasach dobrobytu. Te egzotyczne owoce, które kiedyś były dla nas atrakcyjne, to co teraz możemy zdobyć bardzo łatwo w supermarketach, tak jak awokado czy mango, to już na nas nie robi większego wrażenia. Też nie robi na nas większego wrażenia to, że sezonowe owoce, tak jak truskawki, możemy spokojnie nabyć w supermarkecie, nawet w styczniu. Także powraca do łask powoli to, co takie dzikie, to o co sami musimy zawalczyć, to co sami musimy zebrać. No i fakt, że można pójść do lasu i tak naprawdę samemu sobie nazbierać obiad, bo tak można zaryzykować takie stwierdzenie, jest coraz bardziej atrakcyjne. W ogóle las to jest bardzo dobre miejsce do spędzania wolnego czasu i prawda jest taka, że Polacy zawsze lubili chodzić do lasu. Las ma dużo tlenu, lepiej się w nim oddycha. Jest też bardzo dobrym filtrem, bo wychwytuje i szkodliwe gazy, i pyły. Stąd też dlatego na przykład ośrodki wypoczynkowe czy sanatoria właśnie lokalizowane są w okolicach lasu.
Gdzie można zbierać tego typu rzeczy?
Możemy zbierać owoce leśne wszędzie tam, gdzie nie jest to zabronione. Nasze lasy w większości to są lasy państwowe, lasy otwarte i dostępne dla każdego, ale też nie jest to tak, że każdy teren jest otwarty, że tak po prostu możemy się wybrać na każdą powierzchnię. Musimy przed wyjściem do lasu sprawdzić, czy rejon, do którego się wybieramy, nie jest objęty na przykład stałym zakazem wstępu do lasu, czyli tam, gdzie są uprawy do 4 metrów, tam, gdzie jest młodnik, tam, gdzie są prowadzone prace gospodarcze, no ale też czasowy zakaz wstępu do lasu, na przykład z uwagi na zagrożenie pożarowe. Warto wcześniej zorientować się w internecie, gdzie jest strona z aktualnością mapą banku danych o lasach, gdzie na bieżąco możemy śledzić te informacje. Oczywiście również nie możemy zbierać płodów runa leśnego w rezerwatach, w parkach narodowych, w lasach prywatnych, ale też na terenach wojskowych.
Wszędzie indziej możemy.
Wszędzie indziej jak najbardziej, tak. Tam, gdzie nie jest to zabronione.
Musimy też pamiętać, że nie możemy zaśmiecać lasu. Ja wiem, że to jest takie powtarzanie się, ale warto o tym przypominać, ponieważ no niestety, ale w lasach ciągle jest dużo śmieci.
Ciągle jest dużo śmieci i niestety z roku na rok tak naprawdę ich przybywa. Co roku leśnicy, Straż Leśna z lasu wywozi ponad 100 tysięcy metrów sześciennych. To jest tak naprawdę 21 kilometrów. Gdyby to ustawić w wagonach kolejowych, gdyby te śmieci zebrać w wagony kolejowe, to mamy ponad 1000 wagonów kolejowych. A jeszcze jeżeli te wagony ustawimy jeden za drugim, no to mamy 21 kilometrów śmieci w lasach, które co roku w nich zalegają.
Czyli przypominamy ciągle o tym, żeby nie śmiecić w lasach, a jak jesteśmy nawet na grzybach czy na jagodach, to po prostu zabierać ze sobą te śmieci. Niekoniecznie swoje, ale jeżeli widzimy też, to no zróbmy ten wysiłek i zabierzmy.
Oczywiście, że tak. My w lesie jesteśmy gośćmi, a las jest domem zwierząt. My zostawiając śmieci, albo nawet jeżeli my ich nie zostawiamy, ale obojętnie przechodzimy obok tych, które leżą, tak naprawdę wydajemy wyrok na zwierzęta mieszkające w nim. Zwierzęta na przykład mogą się udusić kawałkiem foliowej reklamówki, torebki. One giną, kiedy nie mogą wyjąć głowy, którą włożą głowy, którą włożą do butelki po napoju. Także no to są takie sytuacje, gdzie one są już wtedy bezbronne, wydaliśmy na nie wyrok. Tak samo również mogą się ranić ostrymi kantami puszek czy odłamkami szkieł po szklanych właśnie butelkach, które leżą przy ścieżkach leśnych.
Zbierając te wszystkie dary lasu, no takie najbardziej znane, czyli jagody, poziomki, czy my powinniśmy jeść je tak bezpośrednio z krzaka? Bo to jest, coraz częściej się mówi o różnych chorobach i że jednak mimo wszystko lepiej je umyć.
Oczywiście, że tak, myjemy wszystko. Te owoce i warzywa, które przynosimy ze sklepu do domu, myjemy tak samo te, które przynosimy z lasu. To, że lasy są oddalone od miast, to, że tam nie ma aż tylu zanieczyszczeń, że nie ma spalin, to nie oznacza, że one są w pełni zdrowe. Wszystkie owoce myjemy, możemy się przecież też zarazić taką chorobą bąblowicą przenoszoną przez lisy, także to jest naprawdę bardzo niebezpieczne i tutaj apelujemy o rozwagę, żeby najpierw wrócić ze zbiorami do domu, dokładnie je umyć, przejrzeć i dopiero wtedy zabrać je za konsumpcję, a też warto powiedzieć, że nie wszystkie owoce można jeść na surowo. Niektóre z nich wymagają wcześniejszego przygotowania czy też zamrożenia.
Oczywiście wybierając się do lasu musimy pamiętać o kleszczach. Czy to prawda jest, że co trzeci kleszcz zarażony jest boreliozą albo zapaleniem opon mózgowych?
Jest takie niebezpieczeństwo, chociaż ciężko powiedzieć, czy konkretnie co trzeci, ale fakt, w tym roku była naprawdę plaga kleszczy w polskich lasach, więc zdecydowanie musimy się na to przygotować. Pamiętajmy o repelentach, pamiętajmy o tym, żeby się zabezpieczyć. Sami, naszą rodzinę, dzieci, ale także psy, bo często chodzimy z psami do lasu, również zakładamy im specjalną obrożę, bądź też warto kupić specjalny preparat dla zwierząt. Przy okazji wchodzenia do lasów z psem pamiętajmy, żeby on był na smyczy, bo za to grozi mandat.
My mamy w Polsce lasy państwowe, czyli w zasadzie należące do każdego. Możemy w nich poruszać się tyle, ile chcemy. Możemy zbierać też właśnie jagody, grzyby, inne dary lasu. Czy jest jakaś ilość, którą można zebrać, czy tutaj są nieograniczone ilości?
Jeżeli zbieramy na własny użytek, to nie ma takiego limitu, że możemy wynieść jakąś określoną ilość. No oczywiście tyle, ile damy rady unieść i o ile jest to rozsądne i tak w granicach tak zwanej przyzwoitości, że zabieramy po prostu dla siebie, że widać, że nie przyjeżdżamy furgonetką, ciągnikiem, czymkolwiek, przy czym warto też powiedzieć, że samochodem w ogóle nie wjeżdżamy do lasu, zostawiamy go na parkingach leśnych, a na grzybobranie czy na poszukiwanie owoców runa leśnego wybieramy się dalej piechotą bądź rowerem. No ale jeśli chodzi o te ilości, no to jeżeli, no to widać, że jest to tylko na własny użytek, jeżeli sami dla siebie, to nie ma ograniczeń ilościowych. Jeżeli już dla celów przemysłowych, warto wtedy powiadomić najbliższe właściwe miejscowo nadleśnictwo, ponieważ trzeba by było spisać stosowną umowę z nadleśnictwem.
Wtedy możemy na przykład sprzedawać?
Tak, możemy sprzedawać. Warto też wiedzieć, że ta umowa nakłada konkretne warunki, w jaki sposób możemy pozyskać te owoce runa leśnego. W umowie będzie wskazany konkretny termin, konkretna powierzchnia. To nie jest tak, że sobie możemy przejść po lesie i zebrać, gdzie nam się podoba. Nadleśnictwo wskaże konkretne miejsce. I musimy się do tych warunków umowy dostosować. No, każde nadleśnictwo określa swoje reguły.
Czy ten rok był dobry dla zbieraczy?
Dla zbieraczy grzybów tak, dla zbieraczy owoców leśnych takich jak jagody czy żurawina trochę słabszy. Fakt, że rozwój grzybni akurat nastąpił wtedy, kiedy była odpowiednia wilgotność w lesie i można powiedzieć, że tak naprawdę pogoda trafiła w kalendarz rozwoju grzybni, więc grzybów było naprawdę dużo w tym roku. No ale myślę, że nawet ci, którzy chcieli zebrać inne owoce właśnie takie jak jagody czy żurawina, mimo że one były w mniejszych ilościach, to jesteśmy przekonani, że każdy z lasów wyszedł z jakimś zbiorem, z którego jest zadowolony.
No na własne potrzeby to w lesie chyba na razie zawsze starczy, prawda?
Zdecydowanie tak. Las jest naszą spiżarnią naturalną.
Za chwilę porozmawiamy o tym, co warto zbierać w lesie. Anna Poskropko z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o darach lasu, o tym, co możemy nazbierać w lesie, jakie ilości i jak to robić. Co warto zbierać w lesie?
Warto zbierać jadalne liście, warto zbierać pędy, warto zbierać bulwy, jadalne kwiaty. Tak naprawdę większość leśnych roślin w Polsce jest jadalna, tylko że nie wszystkie z nich mają wartości smakowe i odżywcze. Także warto wcześniej dowiedzieć się, zaopatrzyć się w atlas specjalny, który nam pomoże rozróżnić, które rośliny są jadalne, które nie, no i które warto zebrać, które potem możemy wykorzystać w swojej kuchni.
Myśmy mówiły jakiś czas temu o grzybach i mówiła Pani, że jest aplikacja taka specjalna dla grzybiarzy, działająca nawet wtedy, kiedy nie ma zasięgu. Przypominamy, że jest taka aplikacja. No właśnie, jeżeli chodzi o owoce, no te owoce, jagody, jeżyny, poziomki, żurawina, maliny, to wszystko można znaleźć w lesie. Jaki to jest czas na to wszystko?
Jeżeli zaczynamy zbiory od początku roku, no to warto wiedzieć, że wczesną wiosną możemy zbierać pokrzywy. One są dobre do momentu, kiedy zaczynają kwitnąć, czyli tak naprawdę do końca maja. Potem oczywiście można zbierać odrosty tam, gdzie pokrzywy zostały skoszone. One są równie dobre wtedy jak młode wiosenne rośliny. One mają bardzo dobry, ale subtelny smak. Ten smak łatwo zabić, dodając zbyt wiele przypraw, no także uważajmy w kuchni, jeżeli chcemy poznać smak pokrzywy. Również wczesną wiosną możemy zbierać pędy chmielu. Ten sezon na pędy chmielu trwa dosyć krótko, bo tak naprawdę tylko w ciągu 2 tygodni w kwietnia te pędy są tak naprawdę dobre do zebrania. Potem pojawiają się na nich listki, to one stają się już gorzkie. Kiedy zostaną zebrane we właściwym czasie, no to tak naprawdę przypominają w smaku szparagi. Późną wiosną z kolei pojawiają się jadalne kwiaty, na przykład takie kwiaty czarnego bzu. Rośliną, którą można zbierać przez całą wiosnę i lato jest czosnaczek. On rośnie w wielkich łanach, w wilgotnych miejscach, głównie nad wodą. Jego liście są lekko ostre i mają taki właśnie wyczuwalny od samej nazwy czosnkowy posmak. Jesień, czyli pora roku, którą teraz mamy, no to jest czas na dziko rosnące warzywa korzeniowe, bulwy. Wtedy możemy zabrać na przykład topinambur, ale uważajmy, bo wcześniej mogą to zrobić za nas dziki, które bardzo lubią wygrzebywać te bulwy z ziem. Możemy jeść także szyszki, na przykład szyszki sosny, tylko jest jeden warunek, one muszą być miękkie, no bo później stwardnieją. No jeżeli stwardnieją, to nadają się już tylko na nalewki, ale myślę, że to jest również atrakcyjna oferta. Jeżeli spóźnimy się, jeżeli wiosną, jesienią nic nie zbierzemy, to spokojnie, bo nawet zimą w lesie możemy znaleźć jadalne rośliny. W lutym i marcu już możemy zbierać pąki i młode pędy sosny. Możemy z nich zrobić syrop, nalewkę, oprócz tego oczywiście, że są świetne w smaku, no to z uwagi na czas, kiedy zbieramy, są także dobre przy przeziębieniach.
Jeśli chodzi o owoce, co jeszcze możemy zbierać?
Teraz jeszcze mamy owoce jesienne, mamy dziką różę. Owoce dzikiej róży mają bardzo dużo witaminy C. Regularne spożywanie zwiększa odporność organizmu. Mamy jeszcze tarninę. Ona jest stosowana już od dawna w celach leczniczych. Kwiaty tarniny zbieramy i suszymy wiosną, ale jesienią zbieramy owoce, kiedy już dojrzeją. One są dosyć twarde, cierpkie, także jeżeli ktoś, bo nie wszyscy lubią ten smak, jeżeli ktoś nie jest w stanie zjeść ich w takiej postaci, to lepiej jest poczekać z ich zerwaniem do momentu, aż lekko się przemrożą. Wtedy fakt, mają nieco mniej aktywnych składników, ale są za to słodsze, no i bardziej przyswajalne przez to. Oczywiście też bardzo popularnym owocem jest jarzębina. Ona owocuje od września do listopada. Zrywamy dojrzałe owoce w taki sposób, że ścinamy całe kiści, dopiero po wysuszeniu oddzielamy te owoce, ale w przypadku jarzębiny pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy, o tym, o czym już na początku mówiłyśmy, że nie możemy jeść surowych owoców jarzębiny, bo to grozi problemami żołądkowymi, więc te owoce najlepiej albo wrzucić na kilka minut do wrzątku, albo wysuszyć w temperaturze tak do 40 stopni, albo przemrozić kilka dni w lodówce. Wtedy one faktycznie nadają się do jedzenia. Jarzębina jest bardzo dobrym składnikiem do mięs, do sosów, do mięs. Możemy też dekorować ciasta. No oczywiście dla dzieci jest to bardzo dobra zabawa, no bo z owoców jarzębiny z tych kulek nawlekają piękne czerwone korale, ale także taką właściwością jarzębiny, która jest chyba niedoceniona i o której mówi się mniej, to fakt, że ona jest także stosowana w kosmetyce, bo kremy czy płukanki z tych owoców, z dodatkiem tych owoców, mogą zlikwidować cienie pod oczami, zmniejszają opuchliznę, działają antybakteryjnie i odżywczo. No sprawia to, że skóra staje się gładsza, pozbawiona wyprysków, także no same korzyści.
Jeśli chodzi o te dary lasu, które możemy jeszcze w tej chwili zebrać, co jeszcze można wynieść z lasu?
Również z lasu możemy zebrać borówkę brusznicę. To owoce borówki są stosowane jako środek no, też dietetyczny i leczniczy. Prozdrowotne właściwości ma także wybór z liści tej borówki. Oczywiście zbieramy czarny bez. Owoce czarnego bzu działają przeciwbólowo, odtruwająco, zawierają mnóstwo witaminy C, ale tak jak w przypadku jarzębiny i innych owoców, nie wolno ich jeść na surowo. Wtedy mają działanie toksyczne. Najlepiej nadają się do spożycia po zagotowaniu. Możemy z nich przyrządzić sok, nalewkę.
A na jakie rośliny powinniśmy zwracać uwagę? No bo są oczywiście wśród tych wszystkich roślin jadalnych, są też rośliny trujące. Często jest tak, że na przykład mogą zjeść zwierzęta, a człowiek absolutnie.
Oczywiście podstawowa zasada, jak i przy zbieraniu grzybów, jest taka, że zbieramy tylko te rośliny i tylko te owoce, których jesteśmy pewni. Zwracamy uwagę na wygląd całej rośliny, na jej liście, na jej wielkość, na jej pokrój. Wiele roślin ma podobne jagody, ale różnią je szczegóły budowy. No i te różnice właśnie najczęściej decydują o tym, czy zbieramy rośliny, owoce jadalne, czy też trujące. No a ten błąd może się okazać fatalny w skutkach, bo ryzykujemy nie tylko zdrowiem, ale również swoim życiem. Warto więc też poznawać rośliny, zaopatrzyć się w atlas lub aplikację, która identyfikuje rośliny. Są również grupy wsparcia na Facebooku, także zawsze możemy zapytać. Myślę, że zawsze znajdzie się ktoś, kto chętnie posłuży dobrą radą. Możemy również zapytać Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, także no, tych możliwości sprawdzenia naszych zbiorów czy rozwiania naszych wątpliwości jest wiele. Ważne, żeby nie robić tego na własną rękę.
Za chwilę powiemy konkretnie już o roślinach, które są niebezpieczne i na które warto zwrócić uwagę w lesie. Anna Poskropko z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o darach lasu, które też jesienią możemy zbierać. Mówimy teraz o roślinach, które mogą być niebezpieczne. Jakie to rośliny właśnie, na które powinniśmy zwrócić uwagę, które no, mogą nam zaszkodzić?
No taką jedną z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie dziko rosną w Polsce, jest tak zwana wilcza jagoda. Ona występuje właśnie zarówno dziko, ale może być też jako roślina uprawna. Preparaty z niej są stosowane w medycynie, ale trujące są wszystkie części rośliny. Najwięcej toksyn znajduje się w owocach i w korzeniach.
Ona jest podobna do jagody takiej normalnej?
Ona z wyglądu przypomina taki mocno rozgałęziony krzew. Ma liście o zaostrzonych końcach. Owoce wilczej jagody są dosyć duże, wielkości wiśni. One są początkowo zielone, potem są czarne o bardzo błyszczącej powierzchni, także musimy na to zwracać uwagę. Nawet jedna czy dwie jagody mogą spowodować bardzo ciężkie, a wręcz śmiertelne zatrucia u dzieci. Dla osób dorosłych to około 10 jagód, ale lepiej nie ryzykujmy ani jedną. No, toksyny zawarte w tej wilczej jagodzie powodują przede wszystkim porażenie układu nerwowego. Również bezczarny, bezkoralowy, które możemy spotkać zarówno dziko, jak i w ogrodach. Bezkoralowy ma bardzo atrakcyjne owoce w czerwonym kolorze. Podobnie jak w przypadku bzu czarnego, te owoce mogą być spożywane tylko i wyłącznie po obróbce termicznej, no i też pozbawione pestek, no bo surowe są toksyczne. Co prawda cis możemy częściej spotkać w ogrodzie parku niż w lesie, ale owoce cisu to czerwone, tak zwane niby jagody. Pestki są trujące i zatrucia cisem są bardzo poważne, często prowadzą do śmierci. Taką roślinną byliną, którą można spotkać przede wszystkim w lasach, to jest czerniec gronkowy. On rośnie dziko w całej Polsce. Jest to średnio wysoka roślina, no bo osiąga wysokość tak od 60 do 80 cm. Owoce, które początkowo są zielone, potem przybierają czarny kolor i również mają błyszczącą powierzchnię, także to już też powinno wzbudzić nasze wątpliwości. Taka czerwona lampka w głowie powinna się zapalić. Roślina i owoce są toksyczne, a możemy poznać po tym, że po zgnieceniu one wytwarzają nieprzyjemny zapach. Czworolist pospolity, który możemy spotkać w lasach, wygląda dosyć ciekawie, bo może nam się kojarzyć z czterolistną koniczyną. Przy czym jego liście są takie zaostrzone na końcu, też znacznie większe. I najczęściej ta roślina ma 4, ale może być też 3 lub 5 liści. I nad nimi wyrasta taka pojedyncza granatowo-czarna jagoda. Ona dojrzewa w sierpniu, no, na przełomie sierpnia-września i łatwo ją pomylić z owocem borówki czarnej, z tą czarną jagodą. Cała roślina jest trująca, łącznie z owocami. Oczywiście spożycie powoduje zatrucia. U dzieci wręcz te zatrucia mogą mieć śmiertelny przebieg.
To są te podstawowe rośliny, na które powinniśmy zwracać uwagę, żeby ich nie dotykać, nie zbierać, a zwłaszcza jak jesteśmy z dziećmi, to żeby omijać i patrzeć, co dzieci biorą do ust. No ale jest jeszcze jedna roślina, o której bardzo głośno jest od lat. Roślina wyjątkowo niebezpieczna, która co prawda nie była nasza, ale pojawiła się u nas już wiele lat temu i rozprzestrzenia się bardzo szybko. Barszcz sosnowskiego.
Tak, zdecydowanie musimy uważać na tą roślinę. Poznamy ją po kwiatach, bo rozwinięte kwiaty to są takie płaskie, białe baldachy o średnicy nawet do 50 cm. Łodyga jest pusta w środku, jest zielona, jest pokryta takimi purpurowymi plamkami. Możemy też poznać ją po tym, że na ogonkach liści szczególnie występują takie kilkucentymetrowe włoski. W Polsce mamy około 70 gatunków z rodziny baldaszkowych. No jest ona bardzo niebezpieczną rośliną, ponieważ faktycznie powoduje bardzo poważne poparzenia. I jeżeli już dojdzie do tego poparzenia, jeżeli no niestety niechcący zerwiemy tą roślinę, przede wszystkim nie możemy drapać tego miejsca poparzenia. Nie stosujemy absolutnie żadnych środków chemicznych bez konsultacji z lekarzem. Przede wszystkim te oparzenia należy obficie przemyć wodą, zasłaniamy przed działaniem promieni słonecznych.
Tak, jeżeli... bo ona reaguje na ciepło i na promienie słoneczne.
Tak, jeżeli oczywiście koniecznie należy udać się do lekarza, zasięgnąć fachowej pomocy. Jeżeli jest taka możliwość, również zrobić zdjęcie tej rośliny, bo ona może się przydać lekarzowi.
No właśnie, pamiętajmy o tych zdjęciach, bo to jest też istotne w razie poparzenia. Jeżeli chodzi o przepisy dotyczące zbierania roślin, czy jest jakaś zasada, no bo zbierając grzyby są zalecenia, żeby je wykręcać, jest też teoria, że można je obcinać, ale musimy bardzo uważać, żeby nie naruszyć grzybni, bo to jest istotne. Jeżeli chodzi o rośliny, jak powinniśmy je zbierać?
Jeśli chodzi o technikę zbierania, to warto powiedzieć, że rośliny zbieramy ręcznie. Nie używamy do tego żadnych maszynek, nie używamy do tego żadnych przyrządów. To jest zabronione prawnie, jak również prawnie jest zabronione wyrwanie krzewinek, rozgarnianie ściółki. Też pamiętajmy, że jeżeli zbieramy rośliny, ale też inne owoce runa leśnego, to nie zbierajmy ich do końca. Zostawmy trochę, niech one mają szansę, żeby się rozwinąć, żeby w tym miejscu również wyrosły kolejne. No i też zostawmy coś dla innych, zostawmy też coś dla zwierząt. No nie jesteśmy w lesie sami. Pamiętajmy też, czy rośliny, które nas interesują, nie są objęte ochroną, bo to też jest bardzo ważne, tak jak w przypadku grzybów.
Mówimy oczywiście o owocach, o tych wszystkich darach takich smacznych. Poziomki, jagody, maliny, jeżyny. No ale w lesie można zbierać tak także zioła. Czy jesień to jest dobry czas na zbieranie ziół?
Tak, chociaż najlepszym okresem na zbieranie ziół jest późna wiosna i całe lato. Ważne jest, aby teren, na którym zbieramy zioła, był czysty ekologicznie, aby znajdował się najlepiej z dala od fabryk, od miast.
Od ulic oczywiście.
Zdecydowanie zbierajmy zioła z terenów wiejskich, z terenów leśnych, oddalonych od dróg. Tam mamy pewność, że ta gleba nie była nawożona chemicznie. Na zbieranie należy najlepiej wybrać taki ciepły, słoneczny dzień, aby rośliny i zioła nie były mokre od deszczu i rosy. I tak jak w przypadku grzybów, zioła najlepiej jest zbierać do dużego koszyka, w którym można je luźno układać. Nie należy ich zrywać do foliowych toreb, no bo tak samo właśnie jak grzyby, bardzo szybko się zaparzają, tracą swoje właściwości, no i nie będą już kompletnie potem przydatne. Jeżeli już zbierzemy i wysuszymy zioła, to najlepiej przechowywać je w ciemnym i w miarę chłodnym miejscu. Najlepiej się nadają do tego słoiki czy z ciemnego szkła, czy kartonowe pudełka. Pamiętajmy, że pojemniki powinny być szczelne, aby zioła nie chłonęły wilgoci i zapachów.
Za chwilę porozmawiamy o innych darach lasu, już może takich niekoniecznie do jedzenia, na przykład o chruście, o szyszkach i tym podobnych. Anna Poskropko z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku jest gościem w Ekosferze. Rozmawiamy o darach lasu, które można zbierać nie tylko zresztą jesienią. Mówiliśmy o tym wszystkim, co jest smaczne, z czego możemy przygotować przetwory, na co też uważać. A jak jest ze zbieraniem takich rzeczy, które nie służą do jedzenia, no typu na przykład chrust, typu szyszki?
Warto tutaj powiedzieć, że leżące w lesie drewno nie może zostać zabrane bez zgody i wiedzy leśniczego.
Czyli korzeń jakiś piękny, który znaleźliśmy. No mały to pewnie nic się nie stanie.
Pewnie tak, ale lepiej samodzielnie nie wycinajmy ani gałązek na stroisz, nie zbierajmy mchu, nie zbierajmy porostów, nie pozyskujmy chrustu brzozowego. Każdy element lasu jest tak naprawdę dobrym społecznym i to stanowi majątek Skarbu Państwa, więc no, każde nadleśnictwo ma określone zasady i procedury korzystania z tego majątku. W lasach jest wiele chronionych obiektów, które jest bardzo łatwo zniszczyć. No i leśnicy mają najlepszą wiedzę na ten temat, chętnie pomogą w racjonalności i zgodnym z prawem korzystaniu z niego. No ale jeżeli chcielibyśmy coś pozyskać, czy chrust, czy gałęzie, czy inne rzeczy, inne dary lasu, to przede wszystkim najpierw musimy zgłosić się do miejscowego nadleśnictwa, powiadomić leśniczego, powiadomić, co chcemy zebrać, no i spisać stosowną umowę. Ta umowa będzie zawierała szereg warunków, które trzeba spełnić, między innymi oczywiście czas i powierzchnię, termin, tak, kiedy musimy się stawić, aby to drewno zebrać i oczywiście konkretną powierzchnię. Warto także dodać, że zbieramy ręcznie, nie używamy do tego żadnych narzędzi. Gałęzie, chrust z lasu musimy zebrać ręcznie.
A na przykład szyszki?
Na własny użytek tyle, ile damy rady unieść z lasu. No dwie parę szyszek tak naprawdę nie robi znaczenia. Myślę, że to jak najbardziej można zebrać z lasu. Możemy jakiś mały bukiet kwiatów wynieść, możemy wynieść garść ziół. No wszystko to, co jest w takich ilościach, w granicach rozsądku, że jest to na nasz własny użytek, a nie na większą skalę.
Czyli jeżeli chcemy sobie zrobić taki mały stroik, gdzie będzie jedna szyszka na święta na przykład.
Jedna szyszka jak najbardziej nie będzie problemem. Żaden leśniczy, żaden strażnik leśny na pewno palcem za to nie pogrozi.
Z takich właśnie gałązek, patyków, suchego drewna, kory, możemy z tych darów lasu skorzystać i je po prostu z lasu przynieść.
Jak najbardziej tak. Dary lasu możemy wykorzystać właśnie do tworzenia bardzo ciekawych ozdób. One mogą się nadawać czy do powieszenia, czy postawienia w mieszkaniu, przede wszystkim przed świętami, naturalne stroiki. Zdecydowanie poprawiają nasz nastrój, kiedy tak ładnie lasem pachnie w domu. No naturalne kompozycje są też wyjątkowe dlatego, bo sami je tworzymy, nie kupujemy sztucznych tworów zrobionych przez kogoś innego. Również poświęcamy też czas na pobycie z rodziną. To jest taki integrujący czas, kiedy możemy się zebrać wspólnie, kiedy możemy powyłączyć swoje komputery, smartfony, laptopy, wszystkie te złodzieje czasu XXI wieku i faktycznie troszeczkę zanurzyć się w tej naturze. Samo zbieranie tych elementów już daje dużo frajdy, a jeszcze robienie wspólnych ozdób, myślę, że zdecydowanie jest bardzo atrakcyjne. Oczywiście możemy wykorzystać wszystko, tak? To, co zbieramy na własny użytek w tych małych, rozsądnych ilościach, gałęzie, patyki, suche drewno, korę, szyszki, no tak naprawdę wszystko to, co wpadnie nam w oko, możemy, bazując tylko i wyłącznie na naszej wyobraźni, możemy jak najbardziej stworzyć bardzo ciekawe rzeczy. Mogą to być obrazy, mogą to być zioła ususzone, mogą to być właśnie wianki i stroiki, też popularny jest w ostatnich czasach też las w słoiku. Taki nasz domowy zagajnik cały rok przypomina nam o lesie, jeżeli z jakichś powodów jesteśmy zabiegani, to jak sobie tak spojrzymy, to chociaż na chwilę przeniesiemy się do lasu i zdecydowanie poprawi nam się wtedy humor.
Ale nawet kawałek drewna drewna przyniesiony z lasu, który pachnie żywicą, to taki aromatyzer.
Zdecydowanie tak. Nawet korę drzew możemy wykorzystać do tworzenia ciekawych kompozycji zapachowych. Niektóre zioła wystarczy ususzyć, można je rozkruszyć wewnątrz małego pojemniczka, żeby cieszyć się ich pięknym zapachem. Możemy także inne dary lasu możemy użyć do tego, aby zrobić olejek eteryczny, który również ma właściwości lecznicze.
My mówimy o tych darach lasu, darach, które można zabierać z lasu, no ale są też oczywiście elementy, o których tu już też mówiliśmy, których nie można zabierać z lasu. Czego jeszcze nie można zabierać z lasu?
Bardzo ważną zasadą jest to, że jeżeli spotkamy małe zwierzątka w lesie, nie zabierajmy ich z lasu. Często może nam się wydawać, że mała sarenka jest porzucona przez swoich rodziców, że jest taka biedna, że jest zostawiona na pastwę
lasu. To nie jest dar lasu,
mała sarenka. To nie jest zdecydowanie dar lasu. Ona nie jest pozostawiona na pastwę lasu przez rodziców. Jej matka gdzieś tam oddalona od niej czuwa, a wydaje nam się, że one są porzucone dlatego, że matka przybywa do nich mniej więcej tak 2 razy dziennie, tylko i wyłącznie na porę karmienia, nie chcąc zostawiać swojego zapachu, który bardzo łatwo może sprowadzić drapieżniki. I ona po prostu w ten sposób dba o swoje dziecko. Nam się wydaje, że jeżeli zabierzemy to małe zwierzątko, to my mu uratujemy życie, a tak naprawdę wydajemy na nie wyrok, bo ono potem już nie będzie w stanie wrócić do tego naturalnego środowiska, no nie mówiąc już o tym, że nie odnajdzie swoich rodziców. No a to jest dramat zarówno i dla tego małego zwierzątka, jak i właśnie dla jego dorosłych rodziców.
No tu chodzi też o małe zwierzęta, ale także o pisklaki, prawda?
Tak,
o ptaki wypadające z gniazd, czy tego typu. Przyroda rządzi się swoimi prawami. Zostawmy, nie mieszajmy się, nie zostawiajmy swojego ludzkiego zapachu gdzieś w tych okolicach, bo to może więcej krzywdy przynieść zwierzęciu niż pożytku.
Zdecydowanie tak. Zareagować możemy tak naprawdę wtedy, jeżeli widzimy, że zwierzę jest ranne, że w pobliżu nie ma jego matki. Jeżeli na przykład piskle wypadło z gniazda, ale jeżeli widzimy piskle, które siedzi na gałęzi, to znaczy, że naprawdę wszystko jest z nim w porządku, bo on uczy się latać, a gdzieś obok są jego rodzice, którzy uczą go przygotowania do dorosłego życia.
Także z tych darów lasu można korzystać, tego mamy dużo. Pamiętajmy o tych rzeczach, których nie można wynosić z lasu. A gościem w Ekosferze była Anna Poskropko z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Aneta Gała-Burda, kolejny program za tydzień, już zapraszam.